Przez wiele miesięcy na porannych i wieczornych apelach odczytywano nieskończenie długie spisy skazanych na rozstrzelanie. Przy 50-stopniowym mrozie orkiestra złożona z pospolitaków grała tuż przed odczytaniem i po odczytaniu każdego z tych rozkazów. Kopcące benzynowe pochodnie darły mrok. Bibułka spisu pokrywała się szronem i odczytujący rozkaz naczelnik strzepywał rękawicą szron z arkusza, aby móc odcyfrować i wykrzyknąć kolejne nazwisko rozstrzelanego. W ten sposób archipelag doczekał się końca drugiej pięciolatki i, co za tym idzie, przekroczył próg krainy socjalizmu. Początek wojny był wstrząsem dla wyspiarskich władz. Przybrała ona na wstępie obrót, który mógł, jak się zdawało, doprowadzić do rozpadu całego archipelagu, a nawet, aż strach powiedzieć, do sytuacji, w której pracodawcy mogli być pociągnięci przez pracobiorców do odpowiedzialności. Relacje zeków z rozmaitych obozów dowodzą, że taki bieg wypadków wywołał dwa typy reakcji ze strony panów sytuacji. Jedni z nich, roztropniejsi albo tchórzliwsi, złagodzili reżim, zmienili ton na nieomal uprzejmy, zwłaszcza gdy rozchodziły się wieści o klęskach na froncie. Nie mogli oczywiście polepszyć wiktu ani warunków egzystencji. Inni, bardziej zacięci albo złośliwi, postępowali zupełnie odmiennie. Jęli traktować 58 jeszcze ostrzej i gorzej, zapowiadając niejako, iż raczej na śmierć można liczyć niż na wyzwolenie. W większości obozów więźniów nie zawiadomiono wcale, że wojna się zaczęła. Ta nasza niezwalczona pasja do sekretów i kłamstw. I dopiero w następny poniedziałek ludzie dowiedzieli się czegoś od chodzących bez konwoju i od wolnych. Tam, gdzie było radio, jak w Ust-Wymie czy w licznych punktach na Kalymie, wyłączono je. Milczało przez cały okres naszych klęsk. W tym samym Ust-Wymłagu nagle zakazano pisania listów do domu, a dostawać je dalej było wolno. I krewni doszli do wniosku, że najbliższych rozstrzelano. W niektórych obozach, jakby przeczuwając już, skąd wiatr powieje, 58 zaczęto odseparowywać od pospolitaków i gromadzić w szczególnie surowo pilnowanych zonach. Na wieżyczkach ustawiono tam CKM-y i takie nawet słowa słyszało się przy apelu. Jesteście tu zakładnikami. Ach, ten szampański zaczyn wojny domowej. Jak trudno te pojęcia zapomnieć, jak łatwo je przypomnieć sobie. Jeśli Stalingrad padnie, to wszystkich was rozstrzelamy. W takim więc stanie ducha rozpytywali się tubylcy, co tam w komunikacie, trzyma się jeszcze Stalingrad, czy już wzięty. Na Kałymie w takich speczonach gromadzono Niemców, Polaków i tych z 58, którzy byli bardziej na widoku. Ale Polaków dość prędko, w sierpniu 1941 roku, zaczęto w ogóle wypuszczać. Na Załatistym zwolniono 186 Polaków z 2100 przywiezionych rok wcześniej. Trafili do armii Andersa, wyjechali na zachód, a tam, jak widać, opowiedzieli o tym ich Załatistym. W czerwcu 1942 roku ten obóz został ostatecznie zamknięty. Na całym terenie archipelagu, jak to wynikało z rozporządzeń mobilizacyjnych, których pieczęcie teraz właśnie złamano, już od pierwszych dni wojny zaprzestano zwalniania 58. Zdarzały się nawet wypadki zawracania z drogi już zwolnionych. W Uchcie 23 czerwca grupa wypuszczonych na wolność już była poza zoną, czekała na pociąg, gdy konwój zapędził ich z powrotem za druty, złorzecząc: to przez was ta wojna. Karpunicz dostał zaświadczenie o zwolnieniu rankiem 23 czerwca, ale nie zdążył jeszcze przekroczyć bramy, gdy mu już podstępem papierek odebrano. Pokażcie to na chwilę. Pokazał i został w obozie jeszcze na 5 lat. Nazywało się to do specjalnego rozporządzenia. Wojna już miała się ku końcowi, ale w wielu obozach nie było jeszcze wolno więźniom zwracać się do działów ewidencji z pytaniem, kiedy wreszcie ich wypuszczą. Chodziło o to, że pod koniec wojny, jeszcze przez jakiś czas na archipelagu, brak było ludzi i niektóre miejscowe władze, nawet gdy już Moskwa pozwalała więźniów zwalniać, wydawały własne rozporządzenia specjalne, żeby zatrzymać jak najdłużej siłę roboczą. W ten sposób właśnie przetrzymana została w obozie Karlag Orłowa i dlatego nie zdążyła już zobaczyć umierającej matki. Od samego początku wojny, zapewne na podstawie tychże rozporządzeń mobilizacyjnych, zmniejszono w obozach normy wyżywienia. Także jakość jego pogarszała się z każdym rokiem. Z warzyw zostały tylko buraki pastewne. Zamiast kasz dawano do jedzenia wykę i otręby. Kolyma miała dostawy bezpośrednio z amerykańskiej Alaski i pojawił się tam za to gdzieniegdzie biały chleb. Ale w ważniejszych fabrykach i kopalniach upadek sił wśród więźniów spowodował tak znaczne obniżenie się wydajności pracy, pięcio, a nawet dziesięciokrotne, że przywrócenie przedwojennych norm wyżywienia uznano za bardziej korzystne. Wiele przedsiębiorstw obozowych wykonywało zamówienia wojskowe, a obrotni kierownicy takich fabryczek czasem pozwalali sobie na dokarmianie swoich zeków z zasobów własnych gospodarstw pomocniczych. Tam, gdzie płacono za pracę, wynagrodzenie 30 rubli miesięcznie równało się cenie rynkowej 1 kg ziemniaków. Gdyby więźnia siedzącego podczas wojny w obozie zapytać, jakie jest jego najświętsze, największe i najbardziej niedościgłe marzenie, to odpowiedź brzmiałaby: najeść się razowca, chociaż raz dosyta, a potem już można umierać. W obozach pochowano podczas wojny wcale nie mniej ludzi niż na froncie, tylko żaden poeta tych ofiar nie opiewał. Komogor ze swoją brygadą inwalidów przez całą zimę z 1941 na 1942 rok zajęty był taką oto lekką robotą. Pakował do drewnianej skrzyni sklepanej z czterech desek po dwóch gołych umarlaków na waleta. Dzień w dzień po 30 skrzyń. Obóz nie należał zapewne do peryferyjnych, dlatego dbano o opakowanie. Minęły pierwsze miesiące wojny i kraj przystosował się do wojennego trybu życia. Komu było pisane, ten poszedł na front. Komu było pisane, ten pośpieszył na tyły. Komu było pisane, ten rządził innymi i ocierał gębę po wypitce. To samo działo się w obozach. Okazało się, że lęk był przedwczesny, że wszystko stoi tak, jak stało, że sprężyna nakręcona w 1937 roku dalej działa bez przeszkód. Ci, którzy z początku przymilali się do zeków, teraz tym bardziej się srożyli, już bez pardonu. Okazało się, że ustalone formy życia obozowego są jak najbardziej prawidłowe i zawsze takimi pozostaną. Siedem epok obozowych toczyć będzie spór przed wami, która z nich najgorsza była dla ludzi. Dajcie palmę pierwszeństwa epoce wojny. Powiadają nawet, że kto podczas wojny nie siedział, ten nie wie, co to obóz. Oto punkt obozowy w Jatłagu zimą z 1941 na 1942 rok. Tylko w barakach dla inżynierów i techników oraz warsztatach mechanicznych tli się jeszcze coś na kształt życia. Cała reszta to lodowaty cmentarz. A Wiatłag nie robi nic innego, tylko zaopatruje w drzewo kolej permską. Oto co cechowało obozy lat wojny. Więcej roboty, mniej żarcia, mniej opału, gorsza odzież, surowsze prawa, okrutniejsze kary. Ale to też jeszcze nie wszystko. Otwarte formy protestu nigdy nie były dla zeków dostępne. Teraz wojna pozbawiła ich również możliwości protestu wewnętrznego. Byle farmazon z pagonami, wymigujący się od frontu, wymachiwał im palcem przed nosem i pouczał: a jak na froncie ludzie giną? A jak pracują na wolności? A w Leningradzie ile ludziom płacono? I nie sposób było przeciwstawić się tym argumentom, nawet wewnętrznie, w głębi duszy. Tak, na froncie ludzie umierali, rozpostarci na śniegu. Tak, na wolności ludzie żyły, z siebie wypruwali i głodowali. Tak, podczas blokady Leningradu pajka była jeszcze mniejsza od wydawanej tu siedzącym w karcerze. Podczas wojny cała rakowa narośl archipelagu uchodziła jakby za nader ważny i potrzebny organ rosyjskiego ciała, bo przecież pracowała niejako na potrzeby wojny. Od niej też zależała sprawa zwycięstwa. I wszystko to rzucało złudny, zacierający grzechy blask na druty kolczaste, na wymachującego palcem naczelnika i zdychając już jako jedna z jej gnijących komórek, pozbawiony byłeś nawet tej pociechy, by ją przekląć przed śmiercią. Dla 58 obozy czasów wojny były szczególnie nieznośne ze względu na powszechne stosowanie domiarów, czyli podwajanie terminów kary. To było gorsze od topora nad karkiem. Pełnomocnicy operacyjni NKWD, chcąc się wymigać od frontu, wykrywali w zapadłych kątach, w leśnych obozach, wśród drwali całe sprzysiężenia z udziałem burżuazji międzynarodowej, plany powstań zbrojnych i masowych ucieczek, asy gułagu jak Maros, komendant Uchtpieczłagu, szczególnie dbał o rozkwit w obozach wszelkich akcji śledczo-sądowych. Pewno dlatego, że sam był dawniej śledczym. Zabił aresztanta podczas przesłuchania, dano mu dziesiątaka z paragrafu za przestępstwo pospolite. W obozie pracował w administracji i doczekał się amnestii. W Uchtpieczłagu kary 20-letniego więzienia czy rozstrzelania sypały się jak z rękawa. Za poduszczenie do ucieczki, za sabotaż. A ilu było takich, dla których obeszło się nawet bez sądu? O ich losie decydował nowy układ konstelacji gwiezdnych. Sikorski stanął okoniem Stalinowi i oto w ciągu jednej nocy wyłapano na Elgenie 30 Polek i wywieziono je na rozstrzelanie. Wielu było zeków, to żaden wymysł, to prawda, którzy w pierwszych dniach wojny składali podania z prośbą o wysłanie ich na front. Zakosztowali smrodliwej bryi z samego dna obozowego sagana, a teraz prosili o posłanie ich na pierwszą linię, aby bronić tego więziennego systemu i zginąć zań w karnej kompanii. A jeśli pozostanę przy życiu, to wrócę, aby odsiedzieć resztę wyroku, pisali. Ortodoksi twierdzą teraz, że to oni składali te prośby. Owszem, zdarzali się i tacy, a także niedorżnięci trockiści, ale niewielu ich było. Po większej części przycupnęli na jakichś skromnych funkcjach w obozie, nie bez pomocy zwierzchników komunistów, gdzie można było spokojnie dumać, snuć wspomnienia i czekać, a w karnej kompanii dłużej niż 3 dni mało kto mógł się chwalić, że ma jeszcze skórę całą. Ten poryw brał się nie z pobudek ideowych, lecz szedł prosto z serca. To właśnie był rosyjski charakter. Lepiej umrzeć w polu niż w zgniłym lochu. Rozprostować się choćby na chwilę, być jak inni, nie być upośledzonym, uciec od tej skazańczej martwoty, od podwajania wyroków, od niemej zagłady. Inni brali rzeczy z prosta, ale też w tym nic hańbiącego nie było. Może tam śmierć człowieka czeka, ale tymczasem dostanie mundur, naje się, napije, przejedzie, będzie mógł z okna wagonu światu się przyjrzeć i z dziewuszkami na przystankach przekomarzać. A jeszcze była w tym pobłażliwa skłonność do darowania win. Wyście nam tyle złego zrobili, a my patrzajcie tylko. Państwo jednak nie widziało żadnej gospodarczej i organizacyjnej korzyści w tych zbędnych przetasowaniach. Przenosić jednego z obozu na front, innego zaś z frontu do obozu. Każdemu pisany był określony rodzaj życia i śmierci. Skoroś grzyb, właź do koszyka. Czasami brano na front pospolitaków z niedużymi wyrokami, rzecz jasna nie do karnych kompanii, tylko do zwykłych oddziałów armii czynnej. Rzadko, ale przecież zdarzało się, że brano także 58. Ale na przykład Włodzimierza Siergiejewicza Gorszunowa wzięto w 43. z obozu na front, a pod koniec wojny już znowu był w obozie i to z przedłużonym terminem kary. Tacy ludzie byli już napiętnowani, i pełnomocnicy operacyjni łatwiej mogli przypiąć im łatę niż nieznanemu bliżej rekrutowi. Ale władze obozowe nie zupełnie ignorowały ten przejaw patriotyzmu. Przy leśnych robotach nie grało to roli, ale hasła ponadplanowy węgiel to światło dla Leningradu, gwardzistom potrzebne są nasze pociski, budziły, jak twierdzą naoczni świadkowie, żywy odzew. Arseniusz Farmakow, człowiek godny zaufania, stateczny, wspomina, że ich obóz, pracując na potrzeby frontu, Był po prostu ogarnięty zapałem. Chciał to nawet opisać. Więźniowie czuli się pokrzywdzeni, gdy nie pozwalano im zbierać pieniędzy na kolumnę czołgów. Wkrótce miano ich za to nagrodzić. A jak? To stało się wiadome zaraz po wojnie. Dezerterzy, żulicy i złodzieje doczekali się amnestii. 58. Obozów specjalnych. Wymaga to wielu skomplikowanych wyjaśnień, podobnie jak cała wojna sowiecko-niemiecka. Mijają już przecież dziesięciolecia. Nie zdąży człowiek własnych postępków rozpatrzyć jak należy w jednej choćby płaszczyźnie, gdy już spada na wydarzenia nowa warstwa popiołów. Ani jednego z naszych dziesięcioleci nie cechowała wolność i czystość informacji. I między jednym szokiem a drugim ludzie nie zdążyli zorientować się, kim są, kto ich otacza i jakie właściwie wypadki miały miejsce. Im bliższy był koniec wojny, tym surowszy stawał się reżim. Przewidziany dla 58 naturalnie. Czy trzeba szukać daleko? W obozach dżigińskich i na Kalymie, pod samą Moskwą, prawie na jej skraju, w Chowrinie, istniała mizerna fabryczka działu gospodarczego NKWD, a przy niej rygorystyczny obóz, którym rządził Mamułów. Człowiek potężny, ponieważ jego rodzony brat był szefem kancelarii samego Berii. Mamułow brał, kogo mu się podobało, ze zborniaka na Krasnej Presni, a rygor w obozie zależał tylko od jego fantazji. Na przykład widzenia z krewnymi, na które pozwalano łatwo w obozach podstołecznych, odbywały się tu przez dwie siatki, jak w więzieniu. W celach mieszkalnych panowały tu także więzienne porządki, mnóstwo jasnych żarówek, których nie gaszono na noc. Stała obserwacja i pilnowanie, żeby śpiący nie przykrywali się dla ciepła fufajkami. Zaraz takich budzono. Karcer z cementową podłogą, zupełnie pozbawiony sprzętów, słowem jak w regularnym więzieniu. Żadna kara, jakiej poddawał zeków, nie sprawiała mu jednak satysfakcji, jeśli przedtem nie upuścił osobiście winowajcy krwi z nosa. W jego obozie należały do zwyczajów nocne wyprawy strażników, sami mężczyźni, do kobiecego baraku, gdzie spało 450 więźniarek. Wbiegali bez uprzedzenia, z dzikim pochukiwaniem, wrzeszcząc pobudka do szeregu. Półrozebrane kobiety zrywały się z pościeli, a strażnicy zabierali się do rewidowania ich samych oraz łóżek z drobiazgową starannością, konieczną wszak dla odszukania ukrytej igły albo miłosnego liściku. Za każdą rzecz znalezioną posyłano do karceru. Naczelnik działu mechanicznego, niejaki Szklinik, w trakcie nocnej zmiany skradał się między maszynami, zgarbiony na kształt goryla, i ledwo zauważył, że ktoś walczy ze snem, że kiwa mu się głowa albo przymykają oczy, już ciskał w takiego z rozmachem kawałami żelaza, cęgami, odpadkami metalu. Oto były ulgi, jakich doczekali się robotnicy z Chowrina w nagrodę za pracę na potrzeby frontu, bo przez całą wojnę wyrabiali miny. Fabryczkę przystosował do tej produkcji i opracował jej technologię pewien więzień inżynier. Niestety jego nazwiska dotąd nie udało się ustalić, ale nie szkodzi, w końcu i ono też wypłynie. Był on również twórcą biura konstruktorskiego. Miał wyrok z artykułu 58 i należał do ludzi najbardziej w oczach Mamułowa nieznośnych, to znaczy takich, którzy nie frymarczą swoimi przekonaniami i opiniami. I takiego łotra trzeba było tolerować. Ale u nas nie ma ludzi niezastąpionych. I kiedy produkcja rozkręciła się już na dobre, do klitki tego inżyniera, gdzie siedziało jeszcze paru biuralistów, a właśnie, że przy ludziach, niech wiedzą wszyscy, niech mają co opowiadać, więc i my też to opowiemy. Wpadł Mamułow z dwoma pachołkami, zaczął szarpać go za brodę, przewrócił na ziemię, skopał do krwi i posłał do Butyrek odsiadywać drugi wyrok za polityczne pogaduszki. Od miłego tego oboziku było 15 minut jazdy do dworca leningradzkiego. Blisko, bo blisko, ale iść tam niesporo. Zeki nowicjusze zesłani do podstołecznych obozów trzymali się ich kurczowo, zwłaszcza gdy mieli rodzinę w Moskwie, a nawet gdy byli z innych stron. Zdawało się, że człowiek nie zwalił się jeszcze w przepaść, skąd nie ma powrotu, że za ścianą jest świat cywilizowany. Ale to było złudzenie. Wyżywienie było tu zwykle gorsze, bo zakładało się, że większość i tak dostaje paczki. Tu nawet bielizny nie wydawano. A co najgorsze, obozy te trzęsły się od denerwujących wciąż powtarzanych pogłosek o planowanych transportach do najdalszych miejscowości. Miało się wrażenie, że człowiek balansuje tu jak na ostrzu noża. Nie sposób było zaręczyć, że nawet najbliższą dobę uda się spędzić w tym samym miejscu. Takie oto kształty przybierał archipelag, kamieniejąc. Ale nie należy sądzić, że jego ogniska przestały w tym stadium dawać przerzuty. W 1939 roku, przed wojną z Finlandią, głagowska alma mater Sołówki, ze względu na zbyt bliskie sąsiedztwo zachodniej granicy, przerzucona została północnym szlakiem morskim aż do ujścia Jeniseju i tam włączona do tworzonego właśnie obozu Norilwag, który wkrótce już miał liczyć 75 tysięcy więźniów. Sołówki były naroślą tak złośliwą, że nawet ginąc zdążyły jeszcze dać ostatni przerzut. I to jaki? Do lat przedwojennych odnosi się fakt opanowania przez archipelag bezwodnych pustyń Kazachstanu. Na kształt ośmiornicy rozrasta się ośrodek obozowy w Karagandzie. Skore do rozrostu metastazy wyłaniają się w Dżeskaganie, gdzie woda zatruta jest związkami miedzi. W Mointach nad jeziorem Balchasz wysypka obozowa pokrywa również północ Kazachstanu. Wzbierają guzy w okręgu nowosybirskim obozy maryńskie, w kraju krasnojarskim obozy kanckie, Krasłag, w Hakasji, w Buriat Mongolii, w Uzbekistanie, a nawet na Kaukazie, w górnej Szorii. Nie hamuje to rozrostu obozów na północy, ziemi obiecanej archipelagu, Ust-Wynłak, Nyr-Oblak, Usolłak i na Uralu, Idelłak. W spisie tym jest wiele przeoczeń. Dość mi już było napisać Usolłak, aby sobie przypomnieć, że w irkuckim Usolu też był obóz. Były zresztą wszędzie, i w Kujbyszewskim, i w Czelabińskim. Nigdzie ich nie brakło. Nowy sposób przekształcania się w obozy wprowadzono po deportacji Niemców z nadwołgi. Całe wsie, jak leci, włączano do zony i nadawano im status karnych kolonii rolnych. Kamieńskie obozy rolnicze między Kamyszynem a Engelsem. Prosimy czytelników o wyrozumiałość wobec licznych braków i niedoborów tego rozdziału. Nad całą epoką archipelagu przerzuciliśmy tylko wątłą kładkę, po prostu dlatego, że nie zdołaliśmy zebrać wystarczającej ilości danych. Nie mogliśmy przecież ogłaszać przez radio apeli o nadsyłanie materiałów. Tu znów na nieboskłonie archipelagu kreśli szkarłatem swój zawiły szlak błędna gwiazda Naftalego Frenkla. Rok 1937, czyniąc spustoszenia we własnych szeregach, nie ominął głowy Frenkla. Był już komendantem Bamuagu, generałem NKWD i tytułem wdzięczności znów się znalazł za kratami na znanej mu już Łubiance. Ale Frenkiel nie zaprzestał bynajmniej marzeń o wiernej służbie i przemądry nauczyciel nie porzucił myśli, by znaleźć jeszcze dla niego odpowiednie pole do popisu. Rozpoczęła się haniebna i niefortunna wojna z Finlandią. Stalin zdał sobie sprawę, że nie był do niej przygotowany, że brak mu dróg dowozowych do armii, co zabrnęła w karelskie śniegi. Przypomina sobie pomysłowego Frenkla i wzywa go do siebie. Trzeba natychmiast podczas lutych mrozów, bez wszelkich prac przygotowawczych, nie mając do dyspozycji planów, składów i szos, zbudować w Karelii trzy trasy kolejowe, jedną rokadową i dwie dowozowe. Zbudować je należy w ciągu 3 miesięcy, bo wstyd przecież takiemu wielkiemu mocarstwu tak długo guzdrać się z jakąś mizerną Finlandią. Brzmi to iście jak motyw z bajki. Zły król daje złemu czarodziejowi zadanie niewykonalne, niewyobrażalne. Wódz socjalizmu pyta, da się zrobić? A niezmordowany waluciarz z werwą odpowiada, a jakże? Ale godzi się tylko pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, wyodrębnić całkowicie z gułagu i zorganizować nowe więźniarskie imperium, GUL-JDS, czyli Zarząd Naczelny Obozów dla Budowy Dróg Żelaznych, na którego czele stanąć ma właśnie on, Frenkel. Po drugie, ma mieć do dyspozycji wszystkie dostępne w kraju materiały i zapasy. To już nie jakiś tam Białomor. Po trzecie, GUL-JDS w okresie pilnych robót nie liczy się zupełnie z panującym ustrojem socjalistycznym i jego uprzykrzonym systemem kontroli oraz sprawozdawczości. Frenkel nie musi wyliczać się z niczego i przed nikim. Nie rozbija żadnych namiotów i nie zakłada punktów obozowych. Nie ma u niego żadnych porcji, przydziałów, kotłów. A to on pierwszy wprowadził przydziały i kotły. Tylko geniusz może anulować prawa ustalone przez geniusza. Każe zwalać prosto na śnieg całe góry najlepszego żarcia, kożuszków i walonek. Każdy zek wdziewa co chce i je, ile dusza zapragnie. Tylko machorka i spirytus znajdą się w rękach jego pomocników i tylko na nie trzeba zapracować. Wielki stratek udziela zgody. I oto GUL-JDS jest faktem. Archipelag się rozsypał? Nie. Wzmocnił się tylko. Poszerzył swoje wpływy. Teraz jeszcze sprawniej będzie kielznać kraj. Frenkel nie zdążył jednak doprowadzić robót w Karelii do końca. Stalin wolał przerwać wojnę, zadowalając się remisem. Mimo to GUL-JDS krzepnie i rozrasta się. Sypią się wciąż nowe zamówienia, ale sprawozdawczość i porządki są już takie jak wszędzie. Buduje kolej rokadową wzdłuż perskiej granicy. Następnie kolej nadwołżańską od Syzrania do Stalingradu. Dalej martwą drogę od Salehardu do Igarki. I wreszcie bam, z Tajszetu do Bracka, a potem dalej. Co więcej, myśl Frenkla owocuje i wpływa na rozwój samego gułagu. Przyjęta zostaje zasada podziału gułagu według rodzajów produkcji. Podobnie jak Sownarkom dzielił się na poszczególne komisariaty ludowe, gułag utworzył własne resorty. Gław Leslak, Gław Promstroj, Gół GMP, czyli zarządy główne obozów, leśnych, budownictwa przemysłowego, kopalnictwa i metalurgii. Wybucha wojna. Wszystkie te gułagowskie ministerstwa zostają ewakuowane do rozmaitych miast. Centrala gułagu przenosi się do Ufy, GUL-JDS do Wiatki. Łączność między tymi ośrodkami nie jest już tak sprawna jak za moskiewskich czasów. Centrala nie zarządza już całością archipelagu. Każda z jego dzielnic podporządkowuje się temu zarządowi, który jest teraz najbliżej. W ten sposób Frenkel zostaje władcą całej Rosji północno-wschodniej, jako że nie ma na tym terenie nic prawie poza placówkami archipelagu.